Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu organizowanego przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej Książki Pełne Historii. A dzisiaj mam przyjemność gościć panią dr Karolinę Trzaskowską-Kubasik, która specjalnie przyjechała do nas z Kielc, jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, z taką bardzo poważną publikacją, którą Państwo widzą. To jest prawie 1000 stron. No właśnie, to nie jest album. Z jakiego rodzaju dziełem, książką obcujemy, panie doktor?
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja chciałabym tutaj tylko sprostować, że co prawda pracę wykonuję w Kielcach, natomiast jestem pracownikiem centrali, więc tylko
tyle
takie...
Tyle razy się w Kielcach widzieliśmy, że przepraszam.
Tak, może dlatego właśnie, że pracę wykonuję w Kielcach. Natomiast ta publikacja jest wykazem imiennym osób, które zginęły w latach 1939-1945, a które stale lub czasowo zamieszkiwały tereny Kreisaufmannschaft Busko. Może powiem też parę słów na temat przyczyn, dlaczego zajęłam się w ogóle tymi stratami osobowymi na tymże terytorium. Już wcześniej, kiedy widzieliśmy się z panem redaktorem rok temu podczas promocyjnej publikacji wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej, czyli Zbrodnie niemieckie w lesie Wyłeckim koło Buska-Zdroju, sygnalizowałam, że ta tematyka terroru niemieckiego w porównaniu z innymi częściami dystryktu Radom na terytorium Kreisaufmannschaft Busko jest pomijana w historiografii polskiej i owo pomijanie tyczy się również strat osobowych.
Nie liczy... To tylko, panie doktor, dopytam, pomijanie ma charakter celowy, czy w ogóle historiografia w okresie PRL-u tym terenem się nie zajmowała? I w ogóle to jest teren jakiego dystryktu?
To jest teren dystryktu Radom, południowa część dystryktu Radom. Natomiast tutaj mamy bardzo mało publikacji nie tylko właśnie z okresu PRL-u, ale i z okresu późniejszego. Dlatego...
Więc tym bardziej, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, to są pionierskie badania pani doktor.
Można tak powiedzieć. Natomiast tutaj chciałabym też powiedzieć, że ta tematyka strat osobowych była też pomijana przez historyków. Nieliczni historycy podejmowali właśnie badania nad stratami osobowymi, a jeżeli już to robili, no to te podawane przez nich dane były bardzo zaniżone. Na łamach jednej z publikacji z dala od Wojkusu możemy przeczytać bowiem, że w stolicy Kreisaufmannschaftu, czyli w Busku-Zdroju oraz na terenie gminy Busko-Zdrój zginęło w czasie okupacji niemieckiej zaledwie 43 osoby. Natomiast w innej publikacji Henryk Smarzyński podawał, że ogółem ofiarą terroru niemieckiego na tymże terytorium padło ponad 1000 osób. Dlatego też te dane z pewnością są bardzo zaniżone i tutaj wydawało mi się pewnym paradoksem, że minęło 78 lat od zakończenia wojny i nie poznaliśmy ani tej dokładnej liczby pomordowanych Polaków i Żydów, ani też nie poznaliśmy ich personaliów. I tutaj można też powiedzieć, że powiódł się ten zamysł Niemców wymazania ofiar ze świadomości społecznej. Jak wiemy, zbrodnie niemieckie nigdy nie miały być odkryte, a tak jak właśnie mówiłam, ofiary wymazane ze świadomości społecznej. Dodam jeszcze, że ja sama urodziłam się i wychowywałam w Busku-Zdroju. Podobnie myślę, że jak dla wielu z Państwa, również i dla mnie ta historia lokalna jest bardzo ważna. Jedną z ofiar terroru niemieckiego był ponadto wuj mojej babci, Bolesław Górka, który został rozstrzelany w egzekucji w Lesie Wołeckim 15 lub 16 września 1944 roku. Prowadząc badania nad terrorem niemieckim na terytorium Kreisaufmannschaft Busko, otrzymywałam ponadto bardzo dużo zapytań od mieszkańców powiatu buskiego i pińczowskiego obecnego. obecnych powiatów odnośnie losów wojennych i ich bliskich. Dlatego też przy współpracy z licznymi instytucjami polskimi i zagranicznymi postanowiłam właśnie stworzyć ten wykaz imienny ofiar, w którym właśnie tą główną rubryką jest podstawa źródłowa, co też może naprowadzić bliskich ofiar terroru niemieckiego i sowieckiego, gdzie mogą poszukiwać informacji o swoich członkach rodzin.
To rodzą się takie dwa kolejne pytania. Czy można uznać pracę, którą widzimy, za taki rejestr, zebrany rejestr zbrodni? I teraz drugie pytanie, które z tego się rodzi, wynika. Kto mordował, kogo i dlaczego? I czy to jest w ogóle praca, która wchodzi w ramach jakiegoś większego projektu badawczego, naukowego, czy to jest praca, która jest taką typową mikrohistorią?
Ta publikacja powstała w ramach projektu IPN pod tytułem Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939-1945 i głównym celem tego projektu jest badanie terroru niemieckiego i sowieckiego w ramach tych niższych jednostek administracyjnych, czyli powiatów. Kolejnym założeniem tego powiatu jest między innymi właśnie weryfikacja liczby osób zamordowanych w czasie II wojny światowej. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny projekt Instytutu Pamięci Narodowej, ponieważ to właśnie te badania, badanie powiat po powiecie daje nam faktycznie możliwość ustalenia przybliżonej liczby osób poległych w czasie II wojny światowej, ale też zlokalizowanie zapomnianych do tej pory miejsc kaźni. Tak jak w przypadku właśnie Krajcu Busko, jest to Las Wałecki. Przypomnę, że w zeszłym roku nakładem wydawnictwa IPN właśnie ukazała się publikacja poświęcona tym zbrodniom. Natomiast bez wątpienia ta publikacja może być rejestrem zbrodni dokonanym na tym że terytorium. Ona pozwala nam między innymi na określenie skali natężenia terroru niemieckiego w poszczególnych latach okupacji niemieckiej. Pozwala nam na określenie strat osobowych na terenie poszczególnych wsi oraz miasteczek. Pozwala nam również na określenie strat osobowych wśród poszczególnych grup społecznych. A także, jak wspomniałam, na zlokalizowanie głównych miejsc kaźni. Żeby powstała taka dosyć szeroko zakrojona baza, to musiałam przyjąć pewne kryteria i tak jak sam tytuł mówi, baza uwzględnia osoby, które zostały zamordowane bądź to zginęły w latach 1939-1945, a które zamieszkiwały tereny Krajsu Busko co najmniej od 1 września 1939 roku. Natomiast w bazie zostały uwzględnione również osoby, które w wyniku pożogi wojennej znalazły się na tymże terytorium. Mówię tutaj między innymi o Żydach z Płocka, których w lutym 1941 roku deportowano na teren Krajsu, czyli między innymi do Buzka Zdroju, Chmielnika, czy też do Stopnicy. Baza uwzględnia również nazwiska uchodźców, którzy we wrześniu 1939 roku przechodzili przez tereny powiatu stopnickiego i tamże zginęły wskutek bądź to działań wojennych, bądź też padły ofiarą zbrodni Wehrmachtu. W publikacji znajdziemy również nazwiska osób, które zginęły poza terytorium Kreisgemeinschaft Busko. Mówię tutaj głównie o obozach, mówię tutaj głównie o więźniach, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, takich jak między innymi Karl Auschwitz-Birkenau, Karl Buchenwald, Karl Sachsenhausen czy Karl Mittelbau. Dora. W publikacji znajdziemy również tysiące nazwisk Żydów, którzy zostali zamordowani w obozie zagłady w Treblince, bądź nazwiska osób, które zostały rozstrzelane w egzekucjach poza terytorium Krajsu Busko, bądź zginęły w więzieniach poza jego terytorium, jak chociażby w Kielcach. Nawiązując jeszcze do drugiego pytania, pana redaktora, kto padł, tak, ofiarą terroru niemieckiego?
Było kryterium, że ta ludność była eksterminowana?
Jak wiemy, te represje Niemców były wymierzone w mieszkańców okupowanej Polski już od września 1939 roku. Niemcom zależało na tym, żeby całkowicie zniszczyć tożsamość narodową Polaków, żeby przekształcić to społeczeństwo w taką bezwolną masę, która w najlepszym wypadku służyłaby jako ludność niewykwalifikowana, jako tanią siłę roboczą w III Rzeszy. Oczywiście gros represji zostało wymierzonych w inteligencję i tutaj Niemcy zaliczali do niej nie tylko osoby z racji wykształcenia, ale też osoby, wśród których mógłby skupić się ruch konspiracyjny, a więc osoby, które bądź to cieszyły się autorytetem wśród społeczeństwa, bądź które przejawiały cechy przywódcze. I tutaj mówię głównie, jeżeli mówimy o represjach wymierzonych przeciwko inteligencji, to mówię tutaj głównie o akcji Gross Action w marcu 1940 roku, czy też o akcji AB. Na Kieleczyźnie w wyniku tej akcji zginęło 1200 osób, natomiast ona na terytorium Kraisbusko miała nieco inny przebieg niż w innych częściach Kieleczyzny, ponieważ dominowały głównie wywózki do obozów koncentracyjnych, natomiast ta egzekucje miały głównie miejsce w latach 1943-1944. Tutaj na łamach tej publikacji ustaliłam nazwiska co najmniej 322 przedstawicieli inteligencji, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej i wśród nich znajduje się 114 nauczycieli. Oczywiście ofiarami terroru niemieckiego padła również ludność rolnicza i tutaj przypomnę, że według przedwojennego ostatniego spisu ludności z 1931 roku 79% ludności powiatu stopnickiego, czyli tej głównej części Kraisu Busko, trudniła się rolnictwem, więc też ze względu na tą liczebność to właśnie rolnicy padli ofiarą największych represji ze strony okupanta niemieckiego. Wiemy, że wieś w czasie okupacji była nadmiernie eksploatowana ekonomicznie. Rolnicy byli zmuszeni do oddawania obowiązkowych kontyngentów rolnych, których wielkość znacznie przekraczała ich możliwości. Tutaj na przykład we wsi Szaniec w 1939 roku rolnicy musieli oddawać 20 kwintali zboża, natomiast już w 1941 roku było to 1800 kwintali zboża. Oczywiście za nieoddawanie kontyngentów groził szereg represji, takich jak konfiskata mienia, areszt czy też kara śmierci. Oczywiście ofiarami zbrodni niemieckich padły również osoby narodowości żydowskiej. I tutaj w tej publikacji znajdziemy nazwiska 8344 Żydów. Mowa oczywiście, cały czas mówimy, przytaczając te dane o osobach, których personalia udało się ustalić, a więc możemy przypuszczać, że ta skala zbrodni była znacznie wyższa.
Pochylając się nad pani rzetelnością przy powstawaniu tego rejestru, chciałbym teraz taką wskazać, czy dokonać analizy, co prawda państwo tego nie wiedzą, ale tam jest 16 kolumn. Co się składa na całą tę listę, na cały ten rejestr tych zbrodni? Dlaczego jest to aż 16 pozycji? Co pani uwzględnia?
Tak jak pan redaktor wspomniał, uwzględniłam tutaj 16 rubryk, a więc znajdziemy takie podstawowe informacje o danej ofierze, jak imię, nazwisko, imiona rodziców, zawód, przynależność konspiracyjną, o ile oczywiście takowa była, numer więźniarski, data i okoliczności śmierci, podstawę źródłową i narodowość. To są te główne kolumny. Natomiast oczywiście nie we wszystkich, nazwijmy to, rekordach znajdziemy wszystkie informacje na temat danej osoby. Bez wątpienia najbogatsze w informacje biograficzne są te rekordy tworzone między innymi na podstawie bazy Yad Vashem, bazy KL Auschwitz-Birkenau, czy też na podstawie dokumentacji zdeponowanej w urzędach stanu cywilnego. Oczywiście też każdy badacz strat osobowych spotyka się z takim problemem, iż niejednokrotnie na temat okoliczności śmierci danej osoby funkcjonuje kilka wersji okoliczności śmierci. Dlatego też tak ważna jest ta podstawa źródłowa, ponieważ ja tutaj przyjęłam założenie, że ta publikacja nie jest słownikiem encyklopedycznym, ona nie przytacza większych informacji chociażby na temat danej egzekucji, ponieważ temu celowi służą inne moje publikacje, między innymi ukaże się jeszcze nakładem wydawnictwa IPN inna książka pod tytułem Terror niemiecki na terytorium Kreisu Busk. Ona liczy ponad 600 stron i ona właśnie w sposób bardzo dokładny omawia wszelkie formy represji niemieckich wobec ludności polskiej i żydowskiej.
Czy długo pani pracowała nad całym tym rejestrem, nad całą tą listą?
Prace trwały głównie w latach 2019-2021, natomiast wiadomo, że ze względu na rozległość tej publikacji trwały bardzo długo prace redakcyjne i tutaj bardzo chciałabym podziękować wydawnictwu IPN, przede wszystkim pani redaktor Kasi Ziębik, a także panu Wojtkowi Czaplickiemu, który został uznany przez nas magikiem, ponieważ przenosił te wszystkie rekordy z pliku Excel do właściwego pliku publikacji, więc naprawdę to jest efekt pracy wielu osób. Tutaj bardzo wielką pomoc otrzymałam od wielu instytucji polskich, zagranicznych, od wszystkich twórców baz danych, którzy właśnie pozwolili Instytutowi zebrać wszystkie informacje dotyczące mieszkańców Kreisu Busko, bądź osób, które zginęły oczywiście na jego terytorium w jednym miejscu. Więc docelowo prace, można powiedzieć, trwały w latach 2019-2022.
To jak to była rozległa kwerenda, jak były to rozległe poszukiwania, żeby zintegrować z tylu źródeł, według tylu rekordów, listę osób w jednym zbiorze, na jednej liście. Wiem, że my tak trochę może zimno rozmawiamy, to są poważne sprawy dotyczące życia, śmierci, eksterminacji, ale to też jest pasjonująca, badawczo-metodologiczna praca, którą pani wykonała.
Podstawa źródłowa tej niniejszej publikacji była niezwykle rozległa, ponieważ trzeba przyznać, że te wszystkie dane dotyczące strat osobowych są niezwykle rozproszone i dlatego też każdy badacz powinien przeprowadzić taką szeroko zakrojoną kwerendę. I tutaj te źródła archiwalne bym podzieliła na kilka kategorii. Jest to przede wszystkim dokumentacja archiwalna. Mówię tutaj głównie o dokumentacji z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a więc o dokumentacji Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach, o dokumentacji Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckiej w Radomiu, czy też o Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. Korzystałam z licznych akt śledztwa, między innymi dotyczących zbrodni Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku, co między innymi pozwoliło mi na ustalenie nazwisk 170 osób, które zostały rozstrzelane przez Wehrmacht we wrześniu 1939 roku. Podkreślam, że są to dane dotyczące jednego powiatu, więc tylko możemy przypuszczać, jak wielkie straty ponieśli mieszkańcy Polski już we wrześniu 1939 roku. Oczywiście korzystałam również z szeregu akt śledztw poświęconych działalności żandarmerii niemieckiej w Busku-Zdroju, w Chmielniku, w Nowym Korczynie, czy też chociażby odnośnie akt śledztw poświęconej działalności obozów pracy przymusowej na terytorium Kreisu Busko, a było ich aż 29 i to niemal wszystkich kategorii. Oczywiście skorzystałam także z zasobu archiwalnego innych archiwów, czyli między innymi w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Znalazłam personalia żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, czy też personalia osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych. Bardzo dużą pomoc otrzymałam od Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, ponieważ udostępniłam udostępnione mi protokoły ekshumacyjne nie tylko pozwoliły mi ustalić datę i miejsce śmierci danej osoby, ale także na skonfrontowanie tych informacji z innymi źródłami archiwalnymi. Oczywiście mnóstwo dokumentacji znajduje się w Archiwum Państwowym w Kielcach i tutaj taka najważniejsza jednostka dla badaczy strat osobowych nazywa się Postępowanie Niemców w powiecie stopnickim. Wiosną 1945 roku Polski Komitet Opieki Społecznej, bodajże tak to się nazywało, w Busku-Zdroju wysłał takie żądania do zarządów wszystkich gmin, aby sporządzili wykazy imienne mieszkańców, mieszkańców danej gminy, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Kolejne zespoły, czyli chociażby starostwo powiatowe w Pińczowie, czy też starostwo powiatowe w Busku-Zdroju, podobnie jak i dokumentacja z Polskiego Czerwonego Krzyża, pozwoliła mi na zaznajomienie się z protokołami ekshumacyjnymi. Kolejną kategorią źródeł to wspomniana już przeze mnie dokumentacja z urzędów stanu cywilnego i tutaj odwiedziłam ich szereg, zarówno na terenie obecnego powiatu buskiego, jak i pińczowskiego i tutaj bardzo też dziękuję wszystkim urzędom stanu cywilnego, ponieważ odwiedzałam je w dobie pandemii i zazwyczaj zawsze spotykałam się z wielką przychylnością. Jak wiemy, te akta stanu cywilnego są jakby udostępniane w trzech rejestrach, są to akta urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Mnie przede wszystkim interesowały te akta zgonów. Tutaj trzeba podkreślić też, że z wiadomych przyczyn nie we wszystkich aktach znajdziemy prawdziwe przyczyny śmierci danej osoby. Takowe pojawiały się zazwyczaj dopiero w 1945 roku. Wyjątkiem jest dokumentacja z Urzędu Stanu Cywilnego w Pińczowie, gdzie znalazłam około 210 nazwisk osób, które zostały zamordowane na terenie więzienia w Pińczowie. W urzędach stanu cywilnego znajdują się również wyznaniowe księgi mojżeszowe. Takowe znalazłam między innymi w Chmielniku, w Stopnicy, czy też w Nowym Korczynie. I tutaj trzeba podkreślić fakt, iż tylko w Nowym Korczynie zachowały się takowe księgi za rok 1942. Dzięki tej dokumentacji między innymi z Mielnika uzyskałam nazwiska Żydów zamordowanych przez Wehrmacht we wrześniu 1939 roku, czy też Żydów, nazwiska Żydów z Płocka, którzy ponieśli śmierć w chmielnickim getcie. Kolejna kategoria źródłowa to wspomniane już przeze mnie bazy polskojęzyczne i anglojęzyczne. I tutaj wspomnieć przede wszystkim należy o centralnej bazie ofiar Holokaustu Yad Vashem, która ogółem zawiera aż 4,5 miliona rekordów Żydów, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Tak zwane karty, tak zwane, to się nazywają chyba testamenty, były tworzone przez organizacje żydowskie oraz przez członków rodzin ofiar i dostarczają nam bardzo dużo informacji na temat danej osoby. Natomiast tutaj rodzi się też pewien problem, ponieważ te formularze były sporządzane w przeszło 30 językach, głównie w jidysz i w języku angielskim. I jedna osoba jest zapisywana niejednokrotnie na kilka różnych sposobów, co też może prowadzić do duplikowania się rekordów. My jeszcze przed publikacją tej książki usunęliśmy około 2000 rekordów, co do których mieliśmy pewność, że tyczą się tej samej osoby. Natomiast niejednokrotnie znajdziemy różne informacje na temat, czy to chociażby imion rodziców, czy też chociażby daty śmierci. Dlatego też siłą rzeczy niektóre rekordy mogą się dublować. Kolejne bazy to między innymi baza KL Auschwitz-Birkenau, która była tworzona od 1991 roku na podstawie oryginalnych archiwalnej dokumentacji SS i ona zawiera ponad 400 tysięcy rekordów więźniów, którzy przeszli przez KLN Auschwitz-Birkenau. Oczywiście odtworzenie na tej podstawie wszystkich nazwisk mieszkańców Kreisubusko, którzy byli osadzeni w KLN Auschwitz-Birkenau jest niemożliwe, ponieważ w muzeum w Auschwitz zachowało się zaledwie 10% oryginalnej dokumentacji wytworzonej przez SS. No, przeważająca większość została zniszczona. Kolejne bazy, z których korzystałam, to bazy różnorakich obozów koncentracyjnych, czyli KL Majdanek, KL Mitterbaudora, KL Buchenwald, KL Sachsenhausen. Nie chcę nikogo pominąć, natomiast tych baz naprawdę było bardzo dużo. Oczywiście korzystałam również z bazy Instytutu Pamięci Narodowej, czyli straty.pl, która zawiera około 5 miliona rekordów osób, które w różnoraki sposób były dotknięte represjami niemieckimi. Wspomnieć również należy chociażby o bazie Pamięć Treblinki, dzięki której ustaliłam między innymi nazwiska Żydów zamordowanych w Treblince. Kolejna kategoria źródłowa to badania terenowe i tutaj odwiedziłam szereg cmentarzy na terenie obecnego powiatu Buskiego i Pińczowskiego. Nie będę już teraz wymieniać tych wszystkich nazw wsi i miejscowości, było ich naprawdę bardzo dużo, natomiast tutaj też chciałabym zwrócić uwagę, że nie wszystkie inskrypcje nagrobne podają okoliczności śmierci danej osoby, dlatego też tak ważne jest prowadzenie tej szeroko zakrojonej kwerendy, ponieważ możemy wówczas skonfrontować to z innymi źródłami archiwalnymi. Odwiedziłam również szereg miejsc pamięci narodowych. Tutaj wspomnieć należy chociażby o tablicy na pomniku właściwie na cmentarzu żydowskim w Busku Zdroju, o tablicy obok wsi pod Stoła Żabiniec, która upamiętnia nazwiska 17 mieszkańców wsi, którzy bądź to na początku sierpnia 1943 roku zostali rozstrzeleni na jej terenie, bądź w egzekucji 5 sierpnia 1943 roku we wsi Przededworze. Część takich tablic znajduje się również w kościołach, między innymi w kościele w Stopnicy znajdziemy tablicę z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej, między innymi w kaplicy cmentarnej na cmentarzu I wojny światowej w Pińczowie znajdziemy nazwiska zamordowanych żołnierzy szarych szeregów, czy też wspomnieć należy chociażby o pomniku pamiętającym bitwę pod Supią Pacanowską, dzięki której poznajemy nazwiska poległych w tej bitwie żołnierzy batalionów chłopskich. Osobną kategorią źródłową to źródła drukowane i tutaj mówię zarówno o artykułach publikowanych na łamach lokalnej prasy, o wspomnieniach mieszkańców powiatu Buskiego, Pińczowskiego, zarówno z okresu wojennego, jak i powojennego, jak i o monumentalnych wydawnictwach, które powinien znać, myślę, każdy badacz strat osobowych. W przypadku chociażby żołnierzy września 1939 roku jest to Księga Pochowanych, dwutomowa Księga Pochowanych Żołnierzy Września. W przypadku żołnierzy konspiracyjnych jest to Księga Pochowanych Żołnierzy Niepodległościowe, czy też Niepodległościowych, czy też Księga Poległych i pomordowanych żołnierzy batalionów chłopskich. W przypadku nauczycieli jest to chociażby publikacja Mariana Walczaka, Ludzie nauki i nauczyciele, Księga strat osobowych. W przypadku KL Auschwitz-Birkenau mamy kilkutomową Księgę Pamięci, transporty do KL Auschwitz z Radomia i innych miejsc Kielecczyzny, czy też w przypadku KL Gross-Rosen mamy Księgę Zmarłych Więźniów KL Gross-Rosen, więc ta podstawa źródłowa była bardzo, podsumowując, rozległa.
Tak słuchałem i tak próbowałem sobie wyobrazić, ile tysięcy bądź dziesiątek tysięcy stron musiała pani przejrzeć. Porachowała to pani, chociaż trochę gdzieś sobie pani jakieś takie odpisy robiła, że dzisiaj to przejrzałam tyle set stron dokumentów.
Nie podejmowałam takich wysiłków. Myślę, że no, liczba byłaby z pewnością imponująca.
A z drugiej strony mam pani na pewno teraz, po tej wykonaniu tej drobiazgowej, poważnej pracy, taki swój pewnie namysł, nawet bym powiedział więcej, stosunek, refleksję na temat archiwistyki i polskiej, i zagranicznej i różnego rodzaju baz. No, może się pani podzieli, czy to będzie zbyt krytyczne dla niektórych, a może nie właśnie.
To znaczy nie, myślę, że zarówno bazy polskojęzyczne, jak i te anglojęzyczne są prowadzone z wielką skrupulatnością. Oczywiście.
A jest taki ogólny standard? Bo mnie to zaciekawiło, jak pani o tym mówiła, no bo to są dziesiątki różnego typu koniecznych, prowadzonych rejestrów według bardzo określonych też kryteriów i kategorii. Czy jest jakiś standard, czy każde archiwum w sumie buduje swoją własną, na własny użytek, pod własne zapotrzebowanie też zbierania czy organizacji owych danych?
To naprawdę myślę, że jest bardzo zróżnicowane. No przede wszystkim wydaje mi się, że takie rejestry głównie prowadzą obozy zagłady, obozy koncentracyjne lub różnego rodzaju instytucje. Mamy też bardzo dużo chociażby publikacji drukowanych odnośnie poszczególnych miejsc. No myślę, że tutaj powiaty chyba są troszeczkę pod tym względem zaniedbane i myślę, że mam nadzieję chociażby przez pryzmat tej publikacji będzie też większe zainteresowanie podejmowaniem takowych badań nad stratami osobowymi. Natomiast jest to temat bardzo zróżnicowany, tak jak wspominałam głównie.
Ja liczę pani doktor na jakąś publikację, taką źródłoznawczą po tym, co pani zrobiła i co pani wykonała, bo niewątpliwie musi pani mieć osobiste refleksje. Ale jeszcze jedna kwestia. Mamy ofiary, trochę bym nawiązał tutaj do takiej hilbergowskiej triady, sprawcy, ofiary, świadkowie. O świadkach możemy też jak gdyby mieć jakiś obraz, bo wiemy, kto obserwował obie zbrodnie. Ofiary pani zebrała w tym przypadku eksterminacji niemieckiej, nazistowskiej. No właśnie, a co stało się w takim razie ze sprawcami? Czy sprawcy zostali ukarani za te zbrodnie, szczególnie w rejonie Buzka?
No myślę,
już o tym rozmawialiśmy na konferencji trochę w Kielcach.
Tak, tak, tak. No myślę, że tutaj jest podobna niestety sytuacja jak w innych częściach Polski, czyli gros zbrodniarzy nie poniosło odpowiedzialności za swoje czyny. Tutaj między innymi powiem o Wilhelmie Schafferze, który pełnił stanowisko Kreishauptmanna, czyli zarządzał tą administracją całego powiatu w latach 1939-1945. On w lutym 1945 roku objął stanowisko zarządcy powiatu Kreisheim, następnie był internowany do grudnia 1945 roku, później z kolei pracował w fabryce octu w Tybince i w 1963 roku Centrala Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu wszczęła przeciwko niemu dochodzenie w związku z licznymi aktami, z licznymi zbrodniami popełnionymi na terytorium Kreis-Busko. Takowe śledztwo było też wszczęte przeciwko 5 innym Kreishauptmannom z dystryktu Radom i tylko jeden, Glenn z Kreishauptmannschaft Tomaszów, został osadzony w areszcie na okres 2 lat. Natomiast to postępowanie, podobnie jak w przypadku innych Kreishauptmannów, tak i w przypadku Schaffera, zostało umorzone. Inny zbrodniarz, czyli Johann Hansel, o którym rozmawialiśmy też w Kielcach, czyli jeden z największych zbrodniarzy na terytorium Kreis-Busko, też nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Miałam okazję również prowadzić badania w archiwach niemieckich i te protokoły przesłuchań zarówno funkcjonariuszy policyjnych, jak i pracowników Kreishauptmannschaftu wskazują, iż według nich nie tyle nie brali udziału w zbrodniach, ale też takowe zbrodnie nie miały na tymże terytorium miejsca, więc podobnie jak i przeciwko Schafferowi w 1963 roku zostało wszczęte przeciwko Hanselowi dochodzenie. Było ono następnie przekazane do Mosbach zgodnie z jego miejscem zamieszkania. Następnie te akta trafiały do prokuratur między innymi w Stuttgarcie czy też w Tybince. Natomiast on sam zmarł bodajże w 1966 roku, nie odpowiadając za swoje zbrodnie. Wspomnieć również należy o między innymi żandarmie niemieckim z Chmielnika, czyli Julianie Świątku, który dokonał ogromnych zbrodni wobec ludności polskiej i żydowskiej. Go co prawda osadzono w 1946 roku w więzieniu w Kielcach w Radomiu. Następnie w styczniu 1950 roku Sąd Okręgowy w Kielcach skazał go na karę śmierci. Natomiast już w sierpniu tegoż roku ta kara została zmieniona na 15 lat więzienia, zaś w 1956 roku wypuszczono go z aresztu. Kolejnego żandarma niemieckiego, czyli Leona Orłowskiego, co prawda skazano w 1948 roku na karę śmierci, jednakże on sam fizycznie przed tym sądem nigdy nie stanął. Możemy mówić o pewnej sprawiedliwości, jeżeli mówimy o wyrokach polskiego państwa podziemnego, a więc mamy tutaj przykład ukarania przez żołnierzy podziemia Maxa Petera, czyli funkcjonariusza z Sicherheitspolizei. Ten wyrok był wykonany 12 lipca 1944 roku na rynku w Busku-Zdroju. Mówimy o ataku partyzantów na posterunek żandarmerii w Nowym Korczynie 25 lipca 1944 roku, kiedy zginęło 10 żandarmów, czy też mówimy o rozstrzelaniu Szai Fastaka. Był to Żyd z Chmielnickiego getta, który po akcji wysiedleńczej, pierwszej akcji wysiedleńczej podjął współpracę z żandarmerią niemiecką i go wiosną 1943 roku zastrzelono we wsi Młyny, zresztą na polu należącym do jednej z jego ofiar.
A czy w okresie czy to Polski Ludowej, czy później PRL-u próbowano do tych spraw wracać? Czy one tylko pozostały jako rejestry tych zbrodni i tyle? Czy były wszczynane sprawy, czy może do pewnych spraw wzywano świadków, żeby uszczegółowili pewne swoje świadectwa, które może wcześniej złożyli, a może po raz pierwszy złożyli?
Tak, tutaj przede wszystkim mówimy o dokumentacji wytworzonej przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach i trzeba zwrócić uwagę ze względu na tą nikłą ilość dokumentacji wytworzonej przez niemiecki aparat policyjny, która była niszczona. Często te protokoły zeznań świadków stanowią czasami jedyne metody dowodowe poniesionych zbrodni.
Tak sobie myślę, co może pani myśleć, oczywiście trochę odbiegając od tych bezpośrednich badań, o które pani przeprowadziła, ale na pewno pani jako badacz skrupulatny jakiegoś rodzaju swoją prywatną refleksję ma, kiedy teraz po kolejnej rocznicy powstania w getcie znowu pojawiła się taka debata, która trochę przekierunkowuje, kto był prawdziwym właśnie sprawcą, kto ofiarą wiemy, w przypadku Holokaustu. To jest w ogóle bardzo taki ciekawy trop, bo ja to po raz pierwszy taki rodzaj opowieści, żeby ubrać Polaków w współsprawstwo, teraz doświadczyłem czytając książki Goethego. Żydzi w Europie 1880-1945, gdzie ten niemiecki autor przeprowadza bardzo taki ciekawy wywód, że oczywiście w 1945 roku nazistowskie państwo niemieckie mordowało Żydów, ale ono by nie mordowało, gdyby nie to wszystko, co działo się w XIX wieku na wschodzie, czy w Imperium Carskim, czy potem może po rewolucji bolszewickiej mniej, ale de facto no to przecież te pogromy w Kijowie, te pogromy w Kiszyniowie, te pogromy, które miały miejsce na też terenie, czy też niechęć do ludności żydowskiej na terenie II RP, no nie byłoby tego podglebia do Holokaustu. Co sobie pani myśli, jak pani tworzy ten rejestr ofiar, także ludności wyznania mojżeszowego, no bo to wszak byli często, czy najczęściej obywatele polscy, drugi RP, to co sobie pani myśli o takiej logice, kiedy pani tutaj sporządza rejestr prawdziwych ofiar, prawdziwych zbrodniarzy, często nieukaranych?
To znaczy oczywiście tutaj wydaje mi się, że ta tematyka strat osobowych jest tym bardziej ważna i jest to obowiązkiem, myślę, że każdego historyka przywrócenia imion i nazwisk tym ofiarom terroru niemieckiego i sowieckiego, niezależnie od grupy społecznej, jaką reprezentowali, niezależnie od grupy wyznaniowej. Każda ofiara zasługuje na przywrócenie pamięci. Tak jak już wcześniej wspomniałam, no moim zdaniem częściowo udał się ten zamysł Niemców, prawda? Wymazania tych ofiar ze świadomości społecznej, tym bardziej, iż minęło już 78 lat od zakończenia wojny, tym bardziej wydaje mi się, że powinny być te zintensyfikowane badania nad ustalaniem tych strat personalnych ofiar, które do tej pory pozostają zapomniane. Tutaj myślę, że też trzeba poruszyć przy okazji wątek, w jaki sposób Niemcy też prowadzili do, w jaki sposób Niemcy prowadzili działania, które miały na celu właśnie zatrzeć te ślady ich zbrodni, co też jest doskonale widoczne przy tworzeniu takich publikacji jak ta. Tutaj przytoczę między innymi przykład więzienia w Pińczowie. Mi osobiście udało się co prawda ustalić nazwiska 210 więźniów, którzy byli osadzeni na terenie tamtejszego więzienia. Natomiast ustalenie pełnej liczby jest niemożliwe ze względu na to właśnie, że w maju 1944 roku Niemcy w ramach kryptonimu akcji 1005 objeżdżali te miejsca masowych straceń, zasłaniali je ogrodzeniami, a właśnie te ofiary posypywali stężonym koncentratem chloru, który miał właściwości wypalające. Takowe też czynności były prowadzone chociażby na Firleju, gdzie Niemcy w czasie okupacji niemieckiej rozstrzelali 12 tysięcy osób. Tutaj też prowadząc te badania nad stratami osobowymi, przeglądałam też trzytomową księgę ewidencyjną więźniów, którzy przeszli przez areszt powiatowy w Busku-Zdroju, a było ich ponad 5600 i myślę, że dla badacza jest bardzo istotna rubryka zatytułowana Dalsze losy więźniów. Według tych ksiąg zostało w czasie okupacji niemieckiej, czyli w latach 1940-1944 rozstrzelanych 151 więźniów, natomiast jest to oczywiście liczba zdecydowanie zaniżona, ponieważ Niemcy w przeważnie w większości w takowej rubryce wpisywali jako dalszy los więźnia, bądź to zwolnienie z aresztu, bądź też przeniesienie do innego więzienia, co w wielu przypadkach oczywiście nie pokrywało się to rzeczywistością. I tak jak wspomniałam też, badając, prowadząc kwerendy w archiwach niemieckich, zauważalny jest, no jest to oczywiste, brak wykazów imiennych ofiar i w tym przypadku tak kwerenda dała wynik negatywny. Natomiast no, podsumowując, wydaje mi się, że każda ofiara zasługuje na pamięć, niezależnie od statusu, wyznania i tak dalej.
I właśnie pani dr Karolina Trzaskowska-Kubasik przywraca pamięć tym ofiarom, zbiera i opracowuje bardzo skrupulatnie, z benedyktyńską cierpliwością te nazwiska, daty, wszystko to, co jest związane z eksterminacją. Ja czekam, pani doktor, jeszcze na jakiś esej co najmniej, albo na jakąś książkę źródłoznawczą, bo po tym, co pani wykonała, to aż się prosi, żeby pani to też utrwaliła, swoje refleksje jako badacza, z pracy po prostu nad źródłami, nad rejestrami, różnego rodzaju bazami danych, bo to jest fascynująca historia, więc brawa dla pani doktor i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Ja na koniec powiem, że jakby to nie jest koniec moich badań nad stratami osobowymi, ponieważ tym razem tworzę wykazy imienne dzieci polskich robotnic przymusowych, które były umieszczane w takich zakładach, które górnolotnie Niemcy nazwali zakłady opieki dla dzieci cudzoziemskich. Natomiast faktycznie były to umieralnie, a wskaźnik śmiertelności wynosił od 50 do 90%, więc tym razem właśnie postanowiłam przywrócić pamięć właśnie tym niemowlętom, dzieciom polskich robotnic przymusowych.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.